77 lat dokładnie dzisiaj mija od tamtej krwawej niedzieli, ofiarą której padły tysiące Polaków w prawie 100 miejscowościach na Wołyniu. To ten dzień właśnie stał się symbolicznym dniem narodowej pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Od tamtej niedzieli mijają 73 lata, z czego prawie 45 lat nie wolno było o tym mówić. To wszystko było skazane na niepamięć, tak się przynajmniej wydawało ówczesnym władcom PRL i ZSSR. Zatrzeć, zapomnieć, żeby na tych gruzach zbudować nowe społeczeństwo. Na szczęście się nie udało. I dzisiaj wracamy do tamtych dni, do tamtych lat. Dzięki wspomnieniom waszym, drodzy bracia i siostry, którzy ocaliliście. Dzięki pamięci waszych rodzin, waszych potomków. Dzięki historykom, dzięki archeologom, dzięki politykom. O tych sprawach moglibyście powiedzieć dużo więcej i głębiej niż ja. Chcę tylko wspomnieć ten kontekst, który dzisiaj nas tu gromadzi, na modlitwie za naszych braci, za nasze siostry. Nie tylko żołnierzy AK, ale może nawet przede wszystkim ludność cywilną, od dzieci, kobiet, postarców. Chciałbym wydarzenia tego dnia i tych lat od lutego 43 do lutego 45 projektować na wielki ekran naszej wspólnej historii, pięknej, wspaniałej, a momentami tragicznej, która zaczęła się właściwie w tym samym niemal czasie, kiedy tu nad Wisłą Mieszko przyjął chrzest z Rzymu, a nad Dnieprem 22 lata później, w 988 roku, książę Kijowski, święty Włodzimierz, przyjął chrzest od Greków. Wtedy był jeszcze jeden niepodzielony kościół, chociaż w swoim bogactwie różnych języków i obrządków. I ta granica, oczywiście płynna, zbliżona do naszej dzisiejszej, była pomimo później podziału kościoła, który nastąpił w XI wieku, granicą jak każda inna, granicą kulturalnej i handlowej wymiany, ale również przesuwaną nieustannie granicą wojen. Ileż to ślubów polskich książąt z ruskimi księżniczkami. Warto wracać do tamtych czasów i my i nasi bracia Ukraińcy wracają do nich jak do swoich wspólnych korzeni. Potem na Rusi wieki tatarsko-mongolskiej niewoli, które sprawiły, że stolica tego wielkiego państwa z Kijowa zaczęła się przesuwać na północ do Moskwy, co będzie źródłem konfliktów trwających po dziś dzień, trwających z pewnością jeszcze przez długi czas. Potem początek polskiej ekspansji na Ruś Czerwoną za czasów Kazimierza Wielkiego i wreszcie Unia Lubelska, która dokonuje podziału Wielkiego Księstwa Litewskiego na dwie części. Ruś Biała zostaje włączona, czy pozostaje przy Wielkim Księstwie Litewskim, a Ukraina, czyli Ruś Koronna, zostaje przy Rzeczpospolitej Polskiej, przy Polsce. Patrzymy na to z naszego polskiego punktu widzenia, to jasne, ale dobrze jest również przyjrzeć się temu z tego drugiego punktu widzenia, tragedii powstania chmielnickiego pomiędzy Polską i Rosją, która doprowadziło do podziału Ukrainy wzdłuż Dniepru i ten tragiczny podział w jakiś sposób symbolizuje dramat tego ludu i narodu. Wielki rozwój kultury, miast, gdzie obok katolickich kościołów wznoszą się ruskie cerkwie i żydowskie synagogi, ale też i bolesne podziały społeczne, gdzie ziemia jest w rękach polskiej arystokracji i szlachty, handel w większości w rękach Żydów, a ziemię te uprawiają ruscy chłopi. To wszystko gromadzi się przez wieki, a rozbiór Polski nie był tutaj jakąś społeczną cezurą, bo ten stan utrzymywał się i w zaborze rosyjskim, i w Galicji właściwie, aż do powstania państwa polskiego, II Rzeczypospolitej. I można troszkę żałować, że i ta pierwsza wspaniała Rzeczpospolita była Rzeczpospolitą tylko dwojga, a nie trojga narodów. I że po 18 roku nie udało się zrealizować tej pierwotnej koncepcji Józefa Piłsudskiego, federacji, może inaczej, może mniej tragicznie, potoczyłyby się wojenne losy tych narodów. Ale to nie jest miejsce na dywagacje historyczne, chociaż one są ważne. Warto poczynić w tym miejscu uwagę, że właściwie nasze sąsiedzkie relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były tak dobre jak w tej chwili. Jest wolna Polska i jest wolna Ukraina. Jest bardzo wiele bolesnych spraw, ale zaczynamy o tym rozmawiać. Bardzo wiele nas łączy, odkrywamy to dzisiaj z całą mocą. Ale chcę tu powiedzieć o tej najgłębszej perspektywie. Nie przypadek, że obchody tego Dnia Narodowej Pamięci zaczynamy tutaj, w kościele, w Polowej Katedrze, od mszy świętej, od modlitwy i tej Ewangelii, z której słowa Kościół przejął do codziennej modlitwy i do tej modlitwy, którą zaraz nasze usta wypowiedzą. Jednej z najtrudniejszych modlitw, której, trzeba to jasno powiedzieć, nie ma w żadnej innej religii świata. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Oczywiście są inne możliwości. Jedna, aby trwać w zapiekłym bólu i powiększać zbudowane mury na bazie pamięci, a druga, żeby całą pamięć wymazać. Przeszłość się nie liczy. Budujemy nowy, wspaniały świat. Nie liczą się uczucia narodowe. Nie liczą się języki, nie liczy się historia. Budujemy nowego człowieka. Obie wizje są równie płytkie i równie niebezpieczne. Ta druga pewnie bardziej dzisiaj. A Kościół nam mówi, nie możesz zapominać twojej przeszłości, bo to jest twój korzeń, korzeń twojego bytu indywidualnego, społecznego, narodowego. Ale pamiętając, mamy przebaczać. Chcę zakończyć wspomnieniem z Kisielina. Nie muszę w tym gronie wyjaśniać znaczenia tej nazwy i tej miejscowości. To właśnie 11 lipca 43 była wyznaczona jedna z tych 99 miejscowości. Prawie wszyscy Polacy, którzy byli, zgromadzili się na niedzielnej mszy świętej w pięknym pokarmelickim kościele, a w czasie mszy oddziały UPA otoczyły kościół razem z klasztorem, ówczesną plebanią, i czekały na wyjście ludzi z kościoła, żeby otworzyć ogień. Zginęło wtedy 80 osób. Inni próbowali bronić się w kościele, ale bezskutecznie. Niektórym udało się zabarykadować na plebanii. Nieliczni przeżyli. Opowiada o tym książka. Było sobie miasteczko i film zrobiony na jej podstawie z muzyką syna jednego z tych, którzy ocaleli Krzesimira Dębskiego. Ten kościół stoi dziś pusty, poraniony, bo już Polaków tam nie ma. Byłem tam z klerykami w zeszłym roku. Jechaliśmy przez las w błocie, ugrzązł nam autobus. Poszedłem do wsi, w której mieszkają sami Ukraińcy. Z pewnością to miejsce, gdzie na Wołyniu Rusini mieszkają z dziada, pradziada. Poprosiłem o pomoc i jakiś młody chłopak poświęcił nam parę godzin, żeby sprowadzić gdzieś traktor. Pomyślałem sobie, kto wie, może jego dziadek wtedy tam był, przed kościołem, nie wiem. Msza święta, którą odprawiliśmy w kościele, być może pierwsza od tamtej krwawej niedzieli, to smutne, kiedy w kościele pada deszcz. Ale tłem dla tej mszy świętej była zniszczona ołtarzowa ściana ze śladami pocisków, na której pewnie niedawno czyjaś ręka zatknęła dwie flagi. Biało-czerwoną, naszą, i niebiesko-żółtą, ukraińską. I napisała dwa słowa w tych dwóch językach, które wtedy, przed 70 paru lat, były sobie wrogie na śmierć i życie. A te dwa słowa, które były tłem dla liturgii, niech i nam towarzyszą. Bóg jest, Boh je.